Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Rwandzie odbyły się drugie od czasów ludobójstwa wybory prezydenckie. Wygrał je bezapelacyjnie obecny prezydent Paul Kagame. Zwolennicy prezydenta wskazują, że jego rządy przyniosły stały wzrost gospodarczy i stabilność w kraju. Opozycja zarzuca mu tłumienie demokracji i kneblowanie mediów. O rwandyjskiej demokracji i o tym, co wynik wyborów oznacza dla całego regionu Wielkich Jezior, będę rozmawiać z pracującym w Rwandzie ojcem Maciejem Jaworskim. Na zakończenie okruchami Ewangelii podzieli się z nami ksiądz Tadeusz Wojda. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na sobotni magazyn. A moim gościem w studiu jest dzisiaj ojciec Maciej Jaworski, karmelita pracujący w Rwandzie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Co ten wynik wyborów zapowiada dla kraju?
Przede wszystkim wydaje mi się, że kontynuację. To chyba jest już jakąś tradycją demokracji afrykańskich, że tak powiem, że to aktualnie przygotowujący się do wyborów prezydent prawie zawsze zwycięża, dlatego że ma dostęp do wszystkich środków przekazu, które są kontrolowane. Idea mediów państwowych to jest idea mediów zależnych od władzy i to jest postrzegane jako zupełnie coś normalnego. Więc telewizja, jeżeli jest państwowa, jaką swoją misję, czy radio, jeżeli jest państwowe, no to bierze linię zawsze prezydenta czy rządu aktualnego. I na tej zasadzie jest po prostu to kontynuacją, bo to jest jedyny mocny głos, który dociera do ludzi. Ludzie w Rwandzie opierają się bardzo mocno na opinii, przede wszystkim radia. Telewizja nie jest tak powszechna. I radio państwowe po prostu podaje zawsze wersję rządową, prezydenta. I tak naprawdę to zawsze jest realnie jedyny kandydat. Mimo, że opozycyjni przedstawiają się, ale nie mają żadnych szans przebicia się do świadomości powszechnej.
Czyli ta demokracja afrykańska, jak ojciec powiedział, no to jest forma reżimu w naszym widzeniu.
Prezydent jest szefem, szef ma prawo mówić więcej niż inni. To jest postrzegane przez większość jako coś normalnego.
Ale tę sytuację akceptuje też w jakiś sposób, możemy powiedzieć, zarówno Europa, jak i Ameryka. Prezydent Kagame znalazł się na liście najbardziej wpływowych ludzi świata. A z drugiej strony, no, prawa człowieka, wolność w tym kraju są deptane. Jak to pogodzić?
W sumieniu czy w polityce?
W jednym i drugim.
No w sumieniu trudno pogodzić. W polityce coś za coś.
Czym jest to coś za coś?
No, aktualnie spokój. Spokój w regionie.
Od 1994 roku rządzi prezydent Kagame. Jak się jedzie do Rwandy, no to przynajmniej duże miasta widać postęp, rozwijają się. Rwanda się reklamuje jako taki kraj, no niesamowicie idący do przodu. A czy te zmiany, która się dokonuje, dostrzegają, doświadczają na własnej skórze też, no normalni ludzie, którzy żyją na tych wzgórzach, wioskach, daleko od tych kilku miast, które są znaczące?
No linia jest wyraźna, to widać, że są regiony, które gdzieś tam w planie politycznym są preferowane i tam rzeczywiście inwestycje widać. To jest przede wszystkim stolica Kigali. Naprawdę trzeba przyznać, że na poziomie ekonomicznym rozwija się infrastruktury. Jest jeszcze kilka miast, które się inwestuje. Miasto w centrum Gitarama, na północy pod względem turystycznym Ruhengeri. Ale są też miasta, które były ważne w historii Rwandy, które się już nie rozwijają. Nie ma inwestycji. Ta linia inwestycyjna jest jakimś też wyborem politycznym. Czy ten rozwój dociera wszędzie? Na pewno nie wszędzie, ale ze względu na geograficzne te odległości, jest to tak mały kraj, że ten wpływ jednak widać. Nawet ludzie na małych wioskach, no, którzy raz się przyjadą, drugi raz się przyjadą do stolicy, no to widzą, że jest nowa droga, że jest nowy budynek i o tym się mówi i taki mit tego rozwoju, development, on krąży. O tym się ciągle mówi w radio, więc ludzie nawet jeżeli tam dalej prądu i wody w domu nie mają, to słyszą, że kraj się rozwija. Nie? I
ale na ich życiu to się
na ich życiu nie. To, co widać na prowincjach, to jest budowane od tej strony, no to są budynki na przykład szkół. Jest cały program szkół, polskiej wersji, nazwijmy to gimnazja. Jest program, linia, gdzie gminy są zmuszane do wybudowania podczas wakacji budynku, więc ostatni tydzień, no to jeszcze szukają blach, jeszcze przybijają. Często rok szkolny się z opóźnieniem rozpoczyna, no bo jeszcze nie jest przykryty budynek szkoły. Ale w takim sensie tym autorytarnym to zmusza szefów gmin, którzy zmuszają później ludzi do pracy, do przyniesienia kamieni, do przyniesienia cegieł, do przyniesienia piachu, do przyniesienia wszystkich materiałów potrzebnych i to rzeczywiście się buduje. I w tym sensie na wioskach jakaś tam różnica jest. Inny taki punkt rozwoju, który już bardzo zmienia mentalność też ludzi na wsi, no to jest komunikacja. Nie masz prądu, nie masz wody, ale w rodzinie są 3 telefony komórkowe. Jest to presja dosyć mocna na młodych ludzi, którzy muszą mieć komórki. Nawet jeżeli nie mają kart w środku, kart SIM, no to komórka jest. Albo wisi na sznurku, jak krzyżyki, czy jak kiedyś różańce. Jeżeli chodzi o taką nową linię, powiedzmy mentalną, to jest bezkrytyczne otwarcie się na zachód, na taką kulturę konsumpcjonizmu, no to wszystko, o czym słyszymy, co znamy. Nie ma kulturowego filtra, nie? Co my jako Afryka możemy przyjąć od zachodu, co nie. Nie ma tej refleksji. Nie ma może dlatego, że nie ma mocnej identyfikacji takiej narodowo-kulturowej, afrykańskiej, która by broniła się przed pewnymi wpływami. Nie ma tego. To bardzo widać mocno na programie obniżenia dzietności. To jest przyjmowane zupełnie bezkrytycznie. Młodzi ludzie z wioski, którzy się pobierają, powtarzają wersję oficjalną rządu. 3 dzieci, nie więcej. Dlaczego? Bo to kosztuje. Dla mnie to, co jest szokujące, że to tak szybko i jakby bezboleśnie wchodzi w mentalność i ta mentalność się za bardzo nie broni przed tym.
To jest program lansowany w szkołach, w ośrodkach zdrowia?
To jest program oficjalny, rządowy, który wręcz do tego stopnia w pewnym momencie był dogmatem, że nawet już były przygotowane wersje nowych dowodów osobistych, gdzie będą tylko 3 miejsca na 3 dzieci. W końcu tego nie wydrukowano, ale w mentalności to już jest, że nie jest dobrze widziane przekroczyć 3. No w ośrodkach zdrowia prawie wszystkich jest ten program rządowy wprowadzany przez różne organizacje międzynarodowe. Rwanda, no to jest naprawdę miejsce, gdzie się testuje wszystkie te programy antyludnościowe, dlatego że nie ma jakby samoobrony wewnętrznej, nie? To wszystko jest przyjmowane. Niektórzy mówią, że w tym sensie, że Rwanda jest ideowo sprzedana dla organizacji międzynarodowych, ale to też jest to coś za coś.
W takiej sytuacji, czy można usłyszeć głos Kościoła?
Teraz zaczyna się już oficjalnie mówić o tym, że katolickie ośrodki zdrowia nie będą akceptować wszystkich metod narzucanych przez linię rządową, no ale też wymagało czasu. I nie do końca jeszcze to jest głos jednoznacznie, jasny, wyrażający, że każdy ośrodek katolicki chce być wolny od tego wpływu, no bo jest presja rządowa dosyć mocna, żeby ulegać, żeby się nie wyłamywać, żeby respektować prawo narodowe, prawo rządowe. Teraz w ostatnim czasie widać jakąś taką powstającą samoobronę kościelną, że już pojedynczy biskupi na terenie swoich diecezji wyraźnie mówią odpowiedzialnym za ośrodki, żeby w to nie wchodzić, tam gdzie już weszli, żeby się z tego wycofywać. Jest nadzieja, że Kościół no też pobudzi refleksję. Szczerze mówiąc, na razie w tym momencie to jest jedyna siła, która może coś powiedzieć, jeżeli chodzi o prawo życia, o tematy bioetyczne, bo inne denominacje chrześcijańskie no, są bezkrytyczne. Jest jedna linia oficjalna, więc ją się przyjmuje. Kościół zaczyna głęboką refleksję. Powstały też komisje odpowiedzialne za tematy zdrowia, które też szukają argumentów takich do dyskusji na poziomie oficjalnym, rządowym i hierarchii rządowym do dyskusji, jak wyjść no, z tego konfliktu, który narzuca się, nie? Bo Kościół nie może zaakceptować bezkrytycznie tego, co w tym momencie no, rząd promuje wręcz na siłę.
Powiedziałeś wcześniej, że mieszkańcom Rwandy brakuje takiej mocnej samoświadomości bycia Afrykańczykami, bycia Rwandyjczykami, że to jak gdyby im utrudnia obronę przed tym, co im zarówno serwuje prezydent, czy przychodzi z Zachodu jako wartości, czy raczej pseudowartości. Czy to jest związane też z historią Rwandy, z podziałem na trzy plemiona, jeżeli weźmiemy oprócz Hutu, Tutsi, także pod uwagę Pigmejów?
Myślę, że to takie bezkrytyczne otwarcie jest związane też z tym, że po ludobójstwie, po 94, ludzie, którzy przyjęli władzę, to są często ludzie z zewnątrz, którzy przyjechali po latach emigracji, czy to z Belgii, czy z Kanady, większość z Ugandy, z sąsiedniego kraju, ale to jest bardzo znaczna część ludzi z zewnątrz Rwandy. To nie są ludzie, którzy żyli wcześniej w Rwandzie. To są większości Tutsi, którzy w latach 70., 80. uciekali po wcześniejszych eksterminacjach. Najbardziej znana jest ta z 94., ale nie była to jedyna. Więc są rodziny już jakby, drugie pokolenie rodzin Tutsi, którzy wzrastali na Zachodzie, którzy są dobrze wykształceni i teraz przy nowej koniunkturze, dobrych kontaktach wracają. Myślę, że to też ma wpływ na to bardzo mocne, żeby nie powiedzieć może czasami za mocne, otwarcie się.
7 lat nowych rządów prezydenta. Czego możemy życzyć Rwandzie?
Pojednania, które jest wyzwaniem, które nie jest jeszcze osiągnięte. Deklaracje nie wystarczą, hasło pojednajmy się nie wystarczą, hasła, za którymi nie idą głębokie czyny, żeby wyjść ku sobie, też prawdy po jednej, po drugiej stronie nie będzie, to z pojednaniem też będzie cienko. Więc życzę głębokiego, prawdziwego pojednania wokół prawdy.
Przypomnę, że naszym gościem był ojciec Maciej Jaworski, karmelita pracujący w Rwandzie.
Okruchy Ewangelii.
Spraw, abym przyszedł tam, gdzie Ty jesteś.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę i wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jesteś, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Te wzruszające słowa wypowiedziane przez Elżbietę na powitanie Maryi, która przyszła do niej, aby się podzielić radosną nowiną o poczęciu Jezusa, oddają całą teologię powołania i życia Maryi. Bóg wybrał ją spośród wszystkich niewiast, aby stała się matką Syna Bożego. A gdy się narodził, ona zapewniła mu wychowanie i pozostawała u Jego boku przez cały czas Jego działalności publicznej. Towarzyszyła Mu, kiedy przemierzał Samarię, Judeę i Palestynę. Była przy Nim, kiedy nauczał wciąż rosnące tłumy słuchaczy, kiedy uzdrawiał i czynił cuda. Nie opuściła Go w momencie najważniejszym, w chwili męki, ukrzyżowania i śmierci. Kościół dostrzegł w jej postawie macierzyńskiej wyjątkowy udział w misji i cierpieniu swojego Syna Jezusa i dlatego nazwał ją współodkupicielką ludzkości. Choć Ewangelia wspomina, że to Maria Magdalena jako pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Chrystusa i zaniosła tę wiadomość apostołom, to trudno przypuszczać, aby ta, która razem z Nim współcierpiała, Jego Matka, mogła nie doświadczyć w pierwszym rzędzie również i zmartwychwstania swojego Syna. Dzisiejsze święto jest upamiętnieniem faktu, że po wypełnieniu swojej macierzyńskiej misji i dokonaniu ziemskiego życia, Maria z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Nie istnieje zatem ani jej grób, ani też żadna relikwia. Kościół pierwotny, który otaczał wielką czcią groby i relikwie męczenników i świętych, nie zachował niczego po ziemskim życiu Maryi. Wskazuje tylko Nazaret, a potem Efes jako miejsca, gdzie Maryja mieszkała wraz z apostołem Janem. Przeświadczenie o wniebowzięciu Maryi towarzyszyło od zawsze Kościołowi, ale dopiero papież Pius XII w roku 1950 ustanowił je dogmatem i prawdą wiary. Od tego momentu wniebowzięcie stało się jednym z najbardziej ulubionych świąt maryjnych, o czym świadczy również stale rosnąca ilość kościołów i miejsc kultu noszących to imię. Czcimy więc dzisiaj narodziny Maryi dla nieba. W niej Pan Bóg ukazał nam, jak wielkim dziełem było odkupienie ludzkości, które dokonało się w Jezusie i przez Jezusa Chrystusa. Maryja, zasiadając w niebie po prawicy swojego Syna, odziana w szatę chwały, jest naszą Królową i Matką. Jak ktoś wspaniale określił, jest ozdobą nieba. Księga Apokalipsy ukazuje ją nam jako niewiastę obleczoną w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Spowicie blaskiem słońca symbolizuje jej doskonałość. Księżyc pod jej stopami wskazuje na rzeczywistość naszego ziemskiego życia, pozostającego w nieustannej ewolucji i zmienności. Zaś korona z gwiazd jest symbolem chwały i świętości, do której jako chrześcijanie jesteśmy wezwani. To ona wskazuje nam, jak i co należy czynić, aby podobnie jak ona osiągnąć chwałę i zbawienie. Wskazuje nam dwie drogi: wierność i pokorę. Błogosławiona, któraś uwierzyła. Przypomniał nam o tym ustami Elżbiety święty Łukasz w dzisiejszej Ewangelii. Wiara Maryi była zwyczajna, jak wiara wielu z nas. Wierzyła, że bez Boga człowiek jest nikim. Dlatego pozwoliła, aby On ją napełnił sobą, swoją miłością, swoją łaską. To właśnie już w chwili zwiastowania Archanioł Gabriel nazwał ją pełna łaski. Niech mi się stanie według słowa Twego. To wyraz głębokiej pokory Maryi wobec tajemnic, które ją przerastały i których nie rozumiała. Jej zdanie się całkowicie na wolę Bożą jest najwspanialszą nauką, jakiej udziela każdemu. W jednym z kościołów w południowej Italii w prezbiterium znajduje się duży, piękny obraz ukazujący wniebowzięcie Maryi. Nieznany autor tego obrazu, zamiast umieścić na jego obrzeżu, jak to zwykle czynią malarze, swoje imię i nazwisko lub przynajmniej inicjały, wypisał swoją modlitwę: spraw, abym przyszedł tam, gdzie Ty jesteś. Wniebowzięcie Maryi otwiera nasze serce na nadzieję, że nasze życie zmierza ku niebu, że tam oczekuje nas Ona, nasza Matka i Królowa.
Okruchami Ewangelii dzielił się z nami ksiądz Tadeusz Wojda. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.